Radio Kraków Kultura.
Przed mikrofonem Georgina Gryboś. Witam Państwa w kolejnej audycji Dobre Książki w Radiu Kraków i Radiu Kraków Kultura. Przede wszystkim chciałabym przedstawić naszego dzisiejszego tłumacza, Bartosza Krajkę, który będzie tłumaczył moją rozmowę z Elizą Clark. Dzień dobry. Proszę Państwa, ja bardzo szybko naszkicuję to, o czym będziemy rozmawiać, ponieważ pretekstem do dzisiejszego spotkania jest książka Skrucha. I bardzo szybciutko. 23 czerwca 2016 rok, godzina 4:30. 16-letnia dziewczyna ginie w pożarze domku na plaży, a za zabójstwem stają trzy nastolatki, które ofiara znała z liceum. Oczywiście powstają pytania, co nimi kierowało, dlaczego młode dziewczyny z dobrych domów zamordowały koleżankę w tak okrutny sposób. Pojawia się również postać dziennikarza Aleka Karellego, który postanawia zbadać sprawę, przeprowadzić wywiady ze świadkami, rodziną ofiar, zbadać dokumentację niezwykle pieczołowicie, no i porozmawiać przede wszystkim ze sprawczyniami. Powstaje książka, która jest wciągająca, ale też, jak pisze wydawca, jest zatrważającym studium manipulacji, z którego mamy dowiedzieć się, co wydarzyło się tamtej tragicznej nocy. Ale prawda jest też taka, że Skrucha wyprowadza nas od razu w pole, co jest fikcją, co jest prawdą, zarówno na poziomie samej książki, jak i tego, co znajdziemy w środku. No więc zacznijmy od początku, wychodząc trochę poza Skruchę, czyli dobrze przyjęty debiut, który masz za sobą, jest oczywiście niewątpliwym sukcesem w świecie, w którym wydaje się tak dużo tytułów każdego roku, a w zasadzie każdego dnia moglibyśmy powiedzieć, ale mówi się, przynajmniej w świecie polskiej literatury, że najtrudniejsza jest ta druga książka. Wszyscy patrzą na to, co znajduje się w środku. Czytelnicy, krytycy sprawdzają, czy się rozwijasz, czy utrzymujesz poziom debiutu, czy podejmujesz ryzyko. I jestem ciekawa, czy ty czułaś presję drugiego tytułu.
Yes, I think the phrase we use in English is we talk about a difficult second album.
Tak, rzeczywiście. Zresztą w języku angielskim mówi się o tym, że taki drugi album w kontekście muzycznym bywa bardzo trudny i można chyba to również rozciągnąć na świat pisania książek, na literatury. Zresztą zanim zaczęłam pisać, już wiedziałam, już zdawałam sobie sprawę z tego, że napisanie właśnie książki drugiej nie jest czymś łatwym i miałam z tym związane pewne wątpliwości, pewne obawy, bo miałam świadomość tego, że wiele osób będzie przyglądało się tej drugiej książce, sprawdzało, jaka jest i czy przypadkiem nie jest nadmiernie podobna do debiutu. Bardzo starałam się, aby ta książka właśnie nadmiernie podobna do mojej pierwszej powieści nie była, aby nie była tylko takim odtworzeniem albo przerzuciem wątków z mojego debiutu. Dlatego też starałam się, aby uczynić tę drugą powieść jak najbardziej odmienną, chociaż oczywiście pewne podobieństwa zawsze pozostają.
To wróćmy do Skruchy, czyli do książki, która nas sprowadza do studia. Wydawnictwo Poznańskie, książkę przełożyła Anna Fiałkowska. Jestem ciekawa, jak ona się zrodziła. Co było takim pierwszym triggerem, punktem zapalnym, historią, być może opowieścią, kiedy zdecydowałaś, że to właśnie wokół tego wątku, tej postaci będziesz budowała tak złożoną skądinąd historię, jaką zamknęłaś w Skrusze?
Yes. And I think the process of putting the novel together was ended up being quite complicated. I probably
tak, rzeczywiście. Sam proces tworzenia tej książki był dosyć złożony. Prawdopodobnie bardziej nawet złożony i bardziej złożona jest ta książka, niż ona nią być musiała. Pierwotna umowa opiewała na dwie prace i wiedziałam, że będę musiała zmierzyć się z tą drugą książką. I zwykle jest tak, że pierwsza powieść wypływa z autora czy autorki w sposób dosyć naturalny, natomiast w przypadku drugiej trzeba już podjąć poważne decyzje. Zdecydować się należy, o czym ona tak naprawdę będzie. Musiałam więc znaleźć temat, który będzie wystarczająco szeroki, na tyle szeroki, na tyle mocny, żebym wytrzymała, pracując nad nim przez 2, 3, może nawet 4 lata. Dlatego właśnie zwróciłam się w stronę gatunku true crime. Początkowo ta książka, ta powieść miała być po prostu kolejnym dziełem, które jest na dobrą sprawę częścią tego gatunku. Z czasem jednakowoż zaczęła się zmiana i okazało się, że tak na dobrą sprawę ta powieść jest bardziej satyrą na gatunek true crime, bądź też krytyką tegoż, niż książką ściśle z tym gatunkiem związaną. Zresztą inspirowałam się prawdziwymi zbrodniami, być może nawet nieco za mocno, tak teraz na to patrzę. Czyli prawdziwymi zbrodniami popełnionymi przez osoby jeszcze niedojrzałe na dzieciach. W momencie, kiedy pisałam, stworzyłam strukturę taką, która byłaby dosyć urozmaicona i to nie bez powodu. Chodziło o to, żeby w momencie, gdy na przykład coś mnie albo znuży, albo poczuję jakąś frustrację z części tej powieści, będę w stanie po prostu zwrócić się w stronę czegoś innego. I stąd pojawia się między innymi historia miasta, czy wywiady z niektórymi postaciami.
Felt quite separate from the rest of the novel.
Powiedziałaś, że teraz oceniasz prawdziwe zbrodnie, którymi się zainspirowałaś, jako takie, które zainspirowały cię zbyt mocno, albo zbyt mocno pozwoliłaś im być może zawładnąć tobą w procesie. Mogłabyś rozwinąć ten wątek, bo to jest dla mnie intrygujące, jak dzieło już pracuje w samym autorze po wydaniu, po publikacji, kiedy ma zupełnie nowe życie.
Rzeczywiście, to dosyć ciekawe zagadnienie. Książkę zakończyłam na początku roku 2022, w związku z czym w tym momencie już minęły 3 lata, ponad od momentu, kiedy zakończyłam pracę nad nią. I prawdą jest, że inspirowałam się prawdziwymi historiami, prawdziwymi zbrodniami. Ale potem powieść ta zaczęła zmieniać się i ewoluować właśnie w stronę krytyki samej branży true crime. I fakt, że z jednej strony jest ona zanurzona w tym temacie, z drugiej strony jest krytyką całego tego gatunku, wywołuje tutaj pewne takie niewygodne napięcie. I prawdą pewnie jest, że gdybym teraz miała napisać tę książkę, w mniejszym stopniu inspirowałabym się prawdziwymi przestępstwami. Być może, tak patrząc na to z drugiej strony, nieco zbyt surowo oceniam swoją pracę i swoje decyzje, ale tak jest. Dostrzegam tutaj taką odrobinę hipokryzji w tym, że z jednej strony krytykuję ten gatunek, a z drugiej strony, że się nim inspirowałam.
To był dość oczywisty kierunek, który też przyszedł mi do głowy, bo z jednej strony dostajemy potężną dawkę wielu wątpliwości, zarzutów, takiego wręcz obnażenia czegoś, co faktycznie stało się przemysłem wokół true crime. Z drugiej strony idealnie wpisujesz się, czy wykorzystujesz niejako te fascynacje morderstwami, złem szeroko pojętym, dla swojej książki. Ale jak rozumiem, w którymś momencie musiałaś sobie zadać pytanie, czy ten poziom krytyki będzie miał zupełnie inną nośność, ale też inne skutki ma wywołać, bo ty nie zachęcasz do sięgnięcia po true crime jako pewnej religii czy wyznania, ale raczej wskazujesz na wątpliwość i zmuszasz do tego, żeby zadać sobie pytanie, czy to jest tylko zainteresowanie, czy balansujemy już na jakiejś niebezpiecznej granicy tego funkcjonowania w takiej przestrzeni.
Yes, it is a balancing act, I think, and I think in some ways the book really reflects, I guess, my own changing relationship with true crime, which was something that I used to consume quite uncritically, and then the more I think a lot of
rzeczywiście, jest takie angielskie powiedzenie a balancing act, czyli próba utrzymania równowagi, kiedy dochodzi do takiego napięcia. Jeśli chodzi o sam gatunek, bywa on dosyć bezkrytyczny. Zresztą ja, kiedy zaczęłam czytać i przyjmować te treści, też podchodziłam do nich nieco bezkrytycznie. Potem, kiedy zaczęłam wczytywać się, kiedy zaczęłam badać cały gatunek na potrzeby mojej powieści, moje podejście do gatunku true crime zaczęło się coraz bardziej zmieniać. Są takie pozycje, które uważam za bardzo cenne i za bardzo ciekawe i rzeczywiście na początku na nich się skupiałam. Natomiast bardzo wiele treści, które w tym gatunku się mieszczą, niestety skupia się bardziej na takich aspektach voyerystycznych, na takim podglądactwie, można by powiedzieć. Są takie pozycje, które bardzo sobie cenię, The Sleep of Reason i dzieła Briana Mastersa, można by tutaj wymienić. Natomiast drugą częścią, tą drugą odsłoną tego gatunku jest coś, co nazwałabym raczej właśnie treścią. To są te wszystkie podcasty, które są raczej bezkrytyczne. Tam nie tylko brakuje refleksji, ale brakuje nawet elementarnej empatii w momencie, kiedy te treści się przedstawia. Podsumowując, rzeczywiście są takie pozycje w tym gatunku, które bardzo sobie cenię i które charakteryzują się dosyć wysoką jakością. Natomiast im bardziej się zagłębiałam w ten gatunek, tym trudniej było mi te inne treści właśnie przyjmować ze względu na ich bezkrytyczność i tym większe było to napięcie.
Lower quality content, I guess. And I think that word content is very interesting as well, because a lot of true crime media, especially on the internet, is just content.
Ciekawe, że cały czas kierunkujemy nasze myślenie na true crime i na to, co dzieje się wokół tego zagadnienia, czy tematu, czy społeczności. I w zasadzie też wszystko, co na początku dostajemy, szukając informacji o książce Skrucha, wprost wrzuca nas w wątek true crime. Zarówno społeczności internetowej, jak i fascynacji zbrodniami, jak i właśnie podcastami, które przecież myślę, że możemy się tutaj posłużyć takim tekstem, który już na przykład w Stanach funkcjonuje, czyli każdy sąsiad ma swój podcast. Dokładnie każda osoba ma swój podcast. Nie weryfikujemy przeważnie tych informacji. Tak też bezrefleksyjnie sięgamy czy oceniamy te treści, które dostajemy w sieci. Ale mam wrażenie, że ograniczanie się do opowiadania o książce Skrucha tylko na poziomie true crime, trochę nie zauważając globalnego tematu, jakim jest korzystanie z internetu, dopływ informacji, hejt, małe społeczeństwa wobec dużego społeczeństwa, jest pewnym spłyceniem tematów, nawet nie tematu, który poruszasz w Skrusze. Zastanawiam się, czy zgodziłabyś się z takim stwierdzeniem.
Yes, I think so. I feel like it's funny when I talk about Penance, I often find that I'm sort of clicking straight into the talking about the true crime stuff, just because it's the thing that generally people want to talk about.
Rzeczywiście, kiedy opowiadam o Skrusze, bardzo często wskakuję w taki tryb dosyć automatycznie, w którym skupiam się na gatunku true crime i w jaki sposób ta powieść w ten gatunek się wpisuje. Jest to swego rodzaju skrót mentalny, ale rzeczywiście w tej powieści jest więcej. Można tutaj dostrzec takie wątki, na przykład jak kwestia internetu, są pewne kwestie społeczne, ale również to, w jaki sposób zmienia się natura prawdy i jak zmienia się to, w jaki sposób wchodzimy w relacje z prawdą. To jest coś, co zauważam i co się nasila, zwłaszcza w ciągu ostatniej dekady. Do tej erozji prawdy dochodzi. Ale zmienia też się to, w jakim stopniu prawda ma dla nas, dla naszego społeczeństwa znaczenie. I tutaj dochodzimy do roli narratora w powieści. Początkowo narrator miał mówić głosem dosyć neutralnym, obiektywnym. Jednakże bardzo trudno było mi to utrzymać. Kiedy starałam się taką neutralność utrzymać, okazało się, że on zaczyna brzmieć coraz bardziej pompatycznie. Po prostu tego typu podejście się zwyczajnie nie sprawdziło. Ta zmiana nastąpiła dosyć późno. Jeśli chodzi o to, co jeszcze tutaj można podkreślić, to pamiętajmy o tym, że wchodzą tutaj takie wątki, na przykład jak Brexit. Co do samych postaci, to pamiętajmy o tym, że dziewczyny, które tę zbrodnię popełniły, które były w nią zaangażowane, one też są zagubione, one gubią się w obrazie świata, który do nich dociera, zwłaszcza za pośrednictwem internetu. Pojawia się tutaj kolejny ważny wątek, mianowicie akceptacji rówieśniczej i tego, co nastolatki są w stanie zrobić, aby ją osiągnąć. W mojej pracy bardzo ważną rolę odegrała książka Trumana Capote Z zimną krwią. Zresztą przeczytałam ją dosyć późno, to była bodaj już jesień 21 roku. Naprawdę fantastyczna, wybitna. Zresztą tak dobra, że kiedy człowiek ją czyta, to aż wpada w przygnębienie, bo ma ochotę zaprzestać własnej pracy, bo przecież nigdy w życiu nie napisze niczego równie dobrego. No ale ten moment, kiedy czytałam Z zimną krwią, sprawił, że zrozumiałam, że widzę tutaj pewnego rodzaju rozwiązanie. Pamiętajmy o tym, że to, co napisał Capote, też było swego rodzaju fabrykacją. Zresztą wiele osób irytowało to, w jaki sposób on podkradał pewne opowieści i w jaki sposób je traktował. I wtedy to zaskoczyło. Pomyślałam sobie, a może po prostu narrator kłamie. I w momencie, kiedy zepchnęłam ze swoich ramion ten ciężar, którym jest odpowiedzialność wobec prawdy, wszystko stało się prostsze, bo przecież narrator może być niewiarygodny.
Fantastycznie, że powiedziałaś o kłamstwie i powiedziałaś o tym, jak modyfikujemy prawdę, niejako dla naszych potrzeb, ale też kiedy znajdujemy sobie jakiś cel, no bo przecież coś musi nam towarzyszyć, kiedy decydujemy się na to, żeby wykorzystać, zmieniać, upraszczać, albo wręcz przeciwnie, dopisywać niesamowite historie. Capote jest tutaj bardzo dobry w tej korelacji z twoim narratorem, bo on się wprost do niego odwołuje. To jest taka twoja gra z tym, co przeczytałaś, przynajmniej ja to tak rozumiem, ale też w postaci dziennikarza, który tak jakby próbował siebie nieco wybielić w tym charakterze swojej pracy, czyli z jednej strony mówi o wielkim etosie dziennikarstwa, mówi o tym, że to on sięga po to, co jest pod podszewką, nie spłyca, grzebie. Z drugiej strony jakby bardzo lekko dopowiada, ubarwia historię i w zasadzie chce uczynić ją taką bardziej być może ciekawą, tak jakby sama zbrodnia i sama tragedia nie wystarczały. Więc zastanawiam się, gdybyśmy w ten sposób na to popatrzyli, jak ty oceniasz intencje bohaterów, którzy pojawiają się w książce. Jak wielka musi być motywacja, żeby zakłamywać rzeczywistość? Jak wielka musi być motywacja, żeby zawłaszczać, no i kłamać? I to zarówno na poziomie zbrodni, jak i na poziomie pisania o niej. Jak jako autorka ocenia motywację swoich bohaterów, jakie one muszą być i czy mogą być najprostsze, jakby wyprostowując tę sytuację. Jakie intencje, jaka chęć musi motywować poszczególnymi postaciami, żeby tak dalece modyfikować prawdę, żeby pozwalać sobie na kłamstwo?
Yeah, I think all of the kind of principal cast that are featured all have a sort of important agenda, I think. Each of the perpetrators that is featured, I think essentially...
To prawda. Wszyscy sprawcy mają pewne rzeczy w ich życiu, które nimi powodują. To są dosyć mocne, głębokie motywacje. Starają się zresztą odrzucić od siebie, zrzucić odpowiedzialność, obwiniać kogoś innego. Zresztą czynią tak nie tylko sprawczynie, ale również ich rodzice, przyjaciele, przyjaciółki.
And I think additionally this is all kind of coming through the lens of the narrator whose motivations are much muddier. I'm very interested in the sort of way the British press kind of functions. I think the press in the UK has a
Tutaj dochodzimy z kolei do kwestii narratora, którego motywacja jest jeszcze bardziej złożona i nie najszlachetniejsza. To prowadzi nas z kolei do kwestii tego, w jaki sposób zachowuje się brytyjska prasa, w jaki sposób działa. Ma, powiedzmy sobie szczerze, nie najlepszą reputację. Postrzegana jest jako dosyć okrutna w tym, jak zdaje sprawę z tego, co się na świecie dzieje. Kiedy pracowałam nad tą książką, słuchałam takiego podcastu o mordercach, którzy popełniali zbrodnie na przestrzeni bodaj 20 lat. Zaczęli w latach 70., to potem się ciągnęło jeszcze aż do 90. Fred i Rose Westowie. W momencie, kiedy opisywała te sprawy, prasa brytyjska naprawdę zrobiła to w sposób nie najlepszy. Zresztą niektórzy twierdzili nawet, że Rose West nigdy nie powinna zostać skazana ze względu na to, w jaki sposób potraktowała to wszystko prasa i w jaki sposób mieszała się właśnie w sam proces. I to jest bardzo ciekawe, bo na dobrą sprawę prasa brytyjska starała się z jednej strony skorzystać na tym, co się działo, starała się opowiedzieć całą tę historię, zarobić na tym, ale później zrzuciła z siebie jakąkolwiek odpowiedzialność za to, co się wydarzyło. I to łączy się właśnie z moją powieścią.
And to report back on it and to profit off of it, but not to want to take any responsibility for the sort of all of the errors made at the time. And that ended up being quite an important sort of piece of the puzzle for putting the narrator together.
Przyglądnijmy się jeszcze jednemu elementowi, który trochę wychodzi poza sam temat książki, ale zaczęły mi się łączyć pewne wątki, kiedy też sięgnęłam na przykład do wywiadu z tobą w Guardianie, ale też kiedy przypomniałam sobie książkę Lindy Polman, Laleczki skazańców, Życie z karą śmierci, ten element fascynacji zbrodniarzami, mordercami też pojawia się w skrusze, ale coś, co w tym wątku płciowym teraz będziemy, czyli kobiecym, to, co chyba najbardziej mnie zatrzymało, to to, że wciąż w narracji związanej z brutalnością, z przemocą, raczej przemoc ma obraz młodego mężczyzny lub po prostu mężczyzny. Ty dokonujesz trochę odwrócenia, czyli tam, gdzie wchodzi przemoc, siła, dręczenie, stawiasz kobiety jako sprawczynie, ale równocześnie nie pozbawiasz ich też opowieści ofiar, na przykład seksualizacji, również w sytuacji dramatycznej, co pojawia się w podcaście. Czemu służyła ci ta wielowątkowa opowieść? Zatrzymajmy się na chwilę też o kobietach, czy młodych kobietach.
Yeah, I think I suppose I was more personally interested in cases with women at the center as perpetrators. I think because women commit violent crimes so much more infrequently than men, there tends to be I think they just tend to be a bit more interesting, the cases. They tend to have more complex backstories around them. I mean,
interesują mnie kobiety zbrodniarki. Rzeczywiście, kobiety popełniają zbrodnie, zwłaszcza na tle przemocowym rzadziej, ale ciekawe są ich motywy, to co nimi powoduje. Jeśli chodzi o zbrodnie popełniane przez mężczyzn, wydaje mi się, że jest to temat lepiej, głębiej zbadany. Zresztą wydaje mi się też, że to co nimi powoduje jest bardziej wyraziste, jaśniejsze. Mamy A i to prowadzi do B. A to, co powoduje kobietami, wydaje się bardziej złożone. A może takie wcale nie jest. Jeśli nie jest, to jest to temat tym ciekawszy. Popatrzmy na związek między z jednej strony kimś, kto jest sam ofiarą przemocy, a potem staje się sprawcą. Jest tu pewna prawidłowość, aczkolwiek nie jest to takie przełożenie jeden do jednego. Bywa tak, że kobiety są ofiarami przemocy, a potem same popełniają zbrodnie, same stają się katami. Ale dzieje się tak tylko w przypadku niektórych z nich. Naturalnie bada się to, zresztą sama czytałam taką pracę o przestępczyniach, które były ofiarami takiej przemocy na tle seksualnym. To, co one robiły, po angielsku opisuje się jako traumatic reenactment. Innymi słowy, popełniały zbrodnie i czyniąc to, odtwarzały to, co ktoś kiedyś im zrobił. Interesuje mnie to. Interesuje mnie to również na płaszczyźnie makro, bo przecież można dostrzec związek między tym, co dzieje się na poziomie państwa i na płaszczyźnie ludzkiej. Bywa tak, że mamy zbyt niski poziom finansowania opieki, to później przenika niżej, bo niskie finansowanie opieki sprawia, że dzieci są zaniedbane. Jeżeli dzieci są zaniedbane, to później prowadzą trudniejsze życie, bo ciężej im osiągnąć sukces. A to z kolei prowadzi do tego, że popełniają przestępstwa, że stają się przemocowe. Mamy tutaj więc do czynienia z pewnego rodzaju łańcuchem. I tutaj zarysowują się dwa tematy, które w moich książkach są ważne, bo są dla mnie ważne. Jest to kwestia przemocy i kwestia władzy. Ja jestem sama kobietą i patrzę na to i opisuję te rzeczy właśnie z perspektywy płci, z perspektywy genderowej.
Violence and power is like a very principal interest of my work, and I think I suppose just because I'm a woman, I sort of often see it through quite a gendered lens, and I'm more interested in it when it's seen through that.
W związku z tym, że kończy nam się czas, to chciałabym Państwu powiedzieć, jakich tematów nie poruszyliśmy, bo mam świadomość, że moglibyśmy jeszcze bardzo długo rozmawiać. Moglibyśmy rozmawiać o tym, w jaki sposób właśnie dziewczynki są seksualizowane i co się w nich rodzi. O samotności, o różnicach w tak naprawdę dostępie do środków materialnych, bo taka wyrazista linia, jaka rodzi się między na przykład plażami, o których rozmawiamy, czy plażą, która jest dostępna dla wszystkich, a tą dla wybranych, już rodzi nam pewne różnice, o których możemy rozmawiać, na poziomie których możemy balansować. Możemy też, moglibyśmy rozmawiać o odpowiedzialności rodziców, a w zasadzie o pewnym zaniechaniu, jak mi się wydaje, które tutaj możemy obserwować i które w jakiś sposób też pokazuje. Więc proszę wyciągać mnóstwo linek i mnóstwo tematów z tej książki, jeśli wpadnie w Państwa ręce. Ale ciekawi mnie jeszcze recepcja tej książki, nie wśród młodzieży, nie wśród młodych ludzi, którzy być może jakoś intuicyjnie szybciej po tę książkę mogliby sięgnąć, ale wśród właśnie rodziców, tych, którzy mają realnie odpowiedzialność za młodych ludzi. Czy to jakoś w nich pracuje i czy do ciebie takie głosy docierają? Co ta książka mogła im pokazać?
Yes, I know that it frightens parents. I've heard from, I suppose, more of parents, people my own age, kind of being very conscious and anxious that they allowed their children sort of free rein on the internet without knowing what on earth they were getting up to and what was out there.
Tak, wiem, że osoby, które są rodzicami, po prostu boją się tej książki czytać i ona wywołuje u nich takie dosyć intensywne emocje. Zresztą słyszałam też o tym, że ludzie młodzi skarżą się w jakimś sensie na to, że zostali tak puszczeni samopas i sami błądzili po tym świecie internetu. Młodzi rodzice w tym momencie są już bardziej świadomi zagrożeń. Wiedzą, że trzeba być uważnym na to, co konsumują dzieci w internecie. Książka ta została, wiem to, skądinąd wykorzystana jako swego rodzaju narzędzie, które zostało przedstawione nauczycielom, tak aby ułatwić im rozmowy na temat bezpieczeństwa w sieci. Łączy się skruchę z tym, co dzieje się na świecie. Zresztą była taka zbrodnia popełniona w zeszłym roku. Tam był taki mocny element online'owy i tego, w jaki sposób dzieci zachowują się wobec siebie nawzajem. Chodziło o komunikator WhatsApp. I prawdą jest, że bywa, że ktoś zwraca się do mnie z pytaniem o to, co sądzę na temat tych spraw. To jest dziwne, kiedy traktuje się mnie jako ekspertkę. Zresztą pytano mnie również o te kwestie w związku z takim serialem Netflixowym, Adolescence. Tam opowieść jest nieco podobna, tylko odwrócone są role płciowe. Najciekawsze rozmowy, które toczę na temat tej książki i kwestii odpowiedzialności rodziców wobec dzieci w kontekście internetu i świata online'owego, to są te rozmowy z osobami nieco starszymi, nawet starszymi od moich rodziców. Zresztą jest to trudne, by tutaj wszystko zrozumieć samemu, nie mając takiej głębokiej świadomości tego, w jaki sposób ten świat internetowy działa. Nie wszystkie aspekty tej książki mogą być dla takich osób dostępne, chociaż starałam się taką ją uczynić.
Yeah, it's always fun to hear from much older people who really, really don't have much to do with any of this and to find that they've enjoyed it or gotten something out of it.
Proszę Państwa, komunikacja jest najważniejsza, można by powiedzieć. Ja się w jakiś sposób cieszę, że ona pracuje pomiędzy pokoleniami, bo wydaje mi się, że tak przekazuje się wiedzę i zrozumienie też świata, w którym żyjemy. No niestety nie jesteśmy w stanie w tym momencie zupełnie się odłączyć od również tej przestrzeni internetowej, co znowu Państwo znajdziecie w skrusze, czyli tego, jak zagina się ta rzeczywistość świata realnego z tym internetowym. Ale nie zdradzając więcej, proszę Państwa, po prostu namawiamy i zapraszamy do lektury. Po prostu warto przeczytać. Skrucha, proszę Państwa, Elizy Clark, wydawnictwo poznańskie, tłumaczenie Anny Fiałkowskiej. Przypomnę, ja bardzo dziękuję autorce za spotkanie. Tłumaczył naszą rozmowę Bartosz Krajka, za co bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Tu Radio Kraków Kultura.